Zapraszam na audycję pod tytułem Szukając Słowa Bożego. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. I teraz zwróćmy się do Ducha Świętego o wszelkie dary potrzebne dla nas, abyśmy stali się otwarci na Słowo, które jest odwieczne, a które się ciągle aktualizuje w naszym życiu. Teksty, które będziemy rozważać podczas dzisiejszej audycji, pochodzą z liturgii Słowa 20 niedzieli okresu zwykłego roku C, z Księgi Wyjścia. Pierwsze czytanie, rozdział 17, wersety od 8 do 13 a. Następne czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety od 14 wersetu do 4 rozdziału i drugiego wersetu. I Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue, Amaleka i jego lud. Ty, o mój Boże, jesteś moim królem, który Jakubowi zapewniłeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje. Te słowa z 44 psalmu stanowią, według Lectio Divina, na każdy dzień, dobry komentarz wyjaśniający znaczenie proponowanego dziś przez liturgię fragmentu. Nadto potwierdzają naukę ewangeliczną na temat konieczności nieustannej modlitwy. Tekst, który z punktu widzenia historycznej egzegezy i swojej formy wydaje się nieco uciążliwy, okazuje się bardzo jasny i czytelny w swej warstwie duchowej. Zakończenie, zobaczmy właśnie co mamy. Zakończenie wojny przeciwko Amalekicie, czyli potężnemu wrogowi zagrażającemu narodowi wybranemu na pustyni. I to zakończenie wyraźnie pokazuje, zgodnie zresztą z tradycją żydowską, moc modlitwy i jej możliwości. Dla chrześcijan powyższy fragment Księgi Wyjścia jest zapowiedzią zwycięstwa krzyża. Mojżesz bowiem, pośrednik między Bogiem a narodem, musi nieustannie prosić o pomoc, ponieważ bez jego wstawiennictwa nieprzyjaciel od razu zyskiwał przewagę. Zauważamy również, że to zadanie wstawiennictwa jest do tego stopnia wyczerpujące, że Mojżesz potrzebuje wsparcia ze strony innych, tutaj przecież Aaron, Hur. A to znaczy wsparcia, zgodnie z sugestywną interpretacją etymologiczną opracowaną przez Orygenesę, słowa i światła. Tylko w ten sposób Jozue, takie wtrącenie właśnie, co oznacza to imię Jozue, ono odpowiada imieniu Jezus, Bóg zbawia. I tutaj tylko w ten sposób Jozue może odnieść zwycięstwo nad wrogami, który zamyka narodowi wybranemu drogę do ziemi obiecanej. I jeszcze jedna uwaga. Ten obraz Mojżesza, który wchodzi na szczyt wzgórza, aby trwać na nim z otwartymi ramionami, rozciągniętymi pomiędzy niebem a ziemią, w geście wyrażającym wstawiennictwo i miłość do swojego ludu, wielu odczytuje jako zapowiedź dzieła Chrystusa, które dopełniło się na krzyżu Golgoty. Nawet ten obraz, Jezus na krzyżu, jakie są ramiona Jego, jak są skierowane, ten gest i ramiona Mojżesza, który prosi, nieustannie modli się właśnie tym gestem do Boga. I ilekroć właśnie są trzymane te ramiona w ten sposób, tylekroć Jozue wygrywa, ilekroć gdzieś opadają te ręce. Nie są właśnie w takim położeniu, to Amalekita wygrywa. Piękne nawet takie porównanie, chociażby obrazowe, do tego, jaką wielką łaską jest krzyż Chrystusa. drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Do Tymoteusza przechowywanie i przekazywanie depozytu, czyli tradycji otrzymanej od apostołów, jest swego rodzaju właśnie takim tematem wiodącym. Wynika to stąd właśnie, no skąd, że wiara wedle świętego Pawła musi być starannie zachowana, by nic nie mogło jej naruszyć i zmącić. To bowiem jest właśnie konieczne, aby móc ją przywracać i przekazywać poprzez przepowiadanie i życie Kościoła. I fundamentem tej tradycji jest treść świętych ksiąg. O ich zbawczej roli i skuteczności jest mowa właśnie w wierszach od 14 do 16. Od lat niemowlęcych znasz to pismo, które mogło cię nauczyć właśnie mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. I wszelkie pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały i przysposobiony do każdego dobrego czynu. To właśnie słyszeliśmy w liście. A najbardziej istotne stwierdzenie, podobnie jak w jednym z listów innym, dotyczy natchnionego charakteru Pisma, czyli wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione. Dlatego jest w najwyższym stopniu pożyteczne dla życia ludzi wierzących. My jako wierzący ludzie właśnie, to jest to, co święty Paweł pokazuje, że nie powinniśmy dyskutować nad tym, czy taś Pismo Święte, czy coś tam, czy w ogóle jakoś tam rozumować, a może to tak, może to nie tak do końca, jak w Piśmie Świętym jest napisane, czy właśnie tylko, czy w ogóle negować to, co jest tam gdzieś napisane, albo teraz są inne czasy, a w tamtych czasach było inaczej, no i teraz już tak nie będzie. My jako ludzie wierzący powinniśmy właśnie według tego, że wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne, powinniśmy w jak największym stopniu brać z tego pożytek, czyli zgłębiać, czyli jak najwięcej brać do swojego serca, rozważać to tak jak Matka Boża rozważała każde słowo i wypełniać w dniu codziennym, chociaż jest to trudne, chociaż jest to niesamowicie trudne, ale to wszelkie Pismo jest od Boga natchnione. To nie jest jakieś pismo jakiegoś guru, który chodzi gdzieś tam po świecie, no i czy tam jeździ i przekonuje do swoich tez, które mógł on wymyślić, może ktoś inny wymyślił, on to przejmuje. To nie jest pismo największych ideologów świata, To nie jest jakieś pismo, nie wiem, czy podręcznik historii, czy podręcznik dobrej etyki, czy chociaż ta etyka i ta historia się w tym zawiera, ale to jest pismo, którym są zawarte słowa Boga. Słowa Boga. Często gdzieś kupujemy biografie, kupujemy może jeszcze jakieś inne autobiografie, może tak, autobiografie. Często gdzieś czytamy, zaczytujemy się, jak ten ktoś, co ten ktoś chciał przekazać o sobie nam, właśnie gdzieś potomnym pokoleniom, bo po co by pisał autobiografię, nie? I wczytujemy się, jaki on miał charakter, jaki to był dobry człowiek i wszystko. I bardzo pięknie, bo poznajemy przez to bogactwo osoby, ale w tym wszystkim najpiękniejsze jest to, że Bóg nam to wszystko przekazał w swoim słowie, w swoim piśmie. I to jest właśnie, to wszelkie pismo od Boga jest natchnione w postaci tych świętych ksiąg. Czyli mamy to Pismo Święte. Rozdział 4 w tym liście rozpoczyna się mocnym wezwaniem. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. A dalsza część listu przeradza się w prawdziwy duchowy testament, co widać właśnie w wierszach od 6 do 8. I Paweł tutaj czuje, że nadchodzi chwila jego męczeńskiej śmierci. I tak dlatego apostoł zachęca swojego umiłowanego ucznia, Tymoteusza. On go znał już od takiego małego chłopaka. To on tam często przebywał. Znał jego tą rodzinę, babka. W ogóle rodzina Tymoteusza była znana dobrze Pawłowi. Paweł, jak tam przebywał, to byli jego, można powiedzieć, nawet i jakoś w pewien sposób przyjaciele. I Tymoteusz widział, znał go od lat młodzieńczych i poszedł tą drogą właśnie Ewangelii. I teraz apostoł zachęca tego swojego umiłowanego ucznia, aby niezmordowanie głosił słowo. To niezmordowanie, zawsze głosił słowo. I co istotne, słuchanie słowa i posłuszeństwo temu słowu to fundament nadziei zbawienia. Niezmordowanie, zawsze głosić słowo. To jest wezwanie do ucznia Chrystusa, to jest wezwanie do umiłowanego ucznia Chrystusa, które wypływa właśnie z tego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg: czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. Jak widać, to sama Ewangelia wyznaczyła temat tego rozważania całego o Słowie Bożym, a jest tutaj to modlitwa. Czy to czytanie wcześniejsze, jedno i drugie. I tutaj liturgia podkreśla wybór tego tematu za pomocą pierwszego czytania, wiemy, opisującego dramatyczną i uroczystą zarazem modlitwę Mojżesza. Tutaj pamiętamy, Mojżesz modli się na górze z podniesionymi rękami, podczas gdy na nizinie jego lud walczy o przeżycie. I tutaj mamy więc skupić się na modlitwie, albo raczej pozwolić, żeby Bóg pouczył nas o modlitwie. Jak napisał jeden z ojców Kościoła, dokładnie Jan Chryzostom, modlitwa jest dialogiem z Bogiem i jest najwyższym dobrem. Jest komunią z Bogiem. Jak oczy ciała, patrząc na światło, są przez nie rozświetlane, tak również dusza, która jest ukierunkowana na Boga, jest oświecona niewypowiedzianym światłem modlitwy, kiedy nie jest ona odklepana jakaś, ale pochodzi z serca. To Jan Chryzostom. Modlitwa więc widzimy, że jest światłem duszy. Modląc się, rozmawiamy z Bogiem twarzą w twarz. Czyli co? Czyli doświadczamy tego, co stanie się naszym udziałem już w życiu wiecznym. I przypominamy sobie te słowa, które Pan Jezus mówił: kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. I tymi dwoma słowami już Jezus określił, czym jest modlitwa i jaka powinna być podstawa modlącego się ucznia. Modlitwa w swej najprostszej formie jest rozmową dzieci ze swoim Bogiem. Jest mówieniem Abba. Jezus nie tylko nauczył tego nowego sposobu modlenia się. Nowego dlaczego? Ponieważ żaden Żyd nigdy nie ośmielił się zwrócić do Boga w sposób jakiś taki poufały, taki spoufalający się. Ale właśnie nie tylko widzimy, nauczył nas nowego sposobu modlitwy Pan Jezus, ale zrealizował go w życiu. Apostoł Paweł był zafascynowany tą jezusową modlitwą. Właśnie przejął z tradycji ustnej aramejskie słowo Abba i przekazał je w oryginale nawróconym z pogaństwa i nie dopuszczając się tym samym, żeby słowo to zginęło w mrokach niepamięci. To on na przykład naświęcił konsekwencje wypływające dla Kościoła z modlitwy jego głowy. Członki muszą się modlić tak, jak modliła się głowa. Uczniowie, jak modlił się nauczyciel. W nim bowiem również oni staną się synami Boga. Jeżeli modlący się chrześcijanin jest synem rozmawiającym z własnym ojcem, to jego modlitwa musi się wyróżniać przede wszystkim wolnością. Wolnością, warunek modlitwy. Modlitwa chrześcijanina jest autentyczna i chrześcijańska w takiej mierze, w jakiej jest wolna. Nie otrzymaliście ducha niewoli, by znowu pogrążyć się w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów, którym możecie wołać Abba, Ojcze. To święty Paweł z listu do Rzymian. A tam, gdzie jest ten duch, tam jest wolność właśnie. Co oznacza to słowo wolność odnośnie do modlitwy? Nie jest okazją do jakiegoś hołdowania ciału, to precyzuje również święty Paweł, ani nie jest usprawiedliwieniem zła. To też dodaje święty Piotr. Powiedzenie, że modlitwa musi być wolna i spontaniczna, nie oznacza więc, że możemy modlić się lub nie, albo modlić się tylko wtedy, gdy mamy na to ochotę, bo teraz mamy taki nastrój, bo tak jest półmrok, bo pięknie grają tam na gitarach, pięknie śpiewają i teraz mam taki nastrój, więc teraz mogę się modlić. A tutaj jednak nie mogę się modlić, no bo nie mam takiego nastroju. To nie o to chodzi, to nie jest wolna modlitwa w tym momencie. Bo to nie zależy od naszej ochoty. Nie jest jakimś też usprawiedliwieniem nieładu, lenistwa, powierzchowności w modlitwie. Wolność w modlitwie oznacza tu coś bardzo głębokiego. Wskazuje wewnętrzną otwartość ducha, taką zażyłość, szczerość, wyzbycie się kompleksów w rozmowie z Bogiem. Po prostu stajemy tacy, jacy jesteśmy przed Bogiem. W prawdzie, w zupełnej prawdzie. Każdy z nas doświadczył dwóch rodzajów konwersacji. Pierwszy to rozmowa. podczas której czujemy się swobodnie. Osoba, którą mamy przed sobą, jest nam taka bliska, wierzymy w jej szczerość, patrzymy sobie w oczy i rozumiemy się. Bardzo szybko się rozumiemy przecież. Nie musimy ważyć jakichś słów, ukrywać uczuć, bo jesteśmy prawdziwi. No na przykład mąż i żona, rodzeństwo. Zawsze jesteśmy prawdziwi w tym momencie. Ale podczas drugiego rodzaju rozmowy jesteśmy spięci, ponieważ sami nie jesteśmy szczerzy albo nie ufamy rozmówcy. Podtrzymywanie takiej konwersacji może być prawdziwą torturą, no bo no to jest właśnie, nie wiem, rozmowa z szefem o podwyżce, z szefem, który jest takim, powiedziałbym, ostrym szefem i bardzo takim konkretnym, decyzyjnym, po prostu ostrym. Pracownik się jakoś taką ma już od razu bojaźń, kiedy wchodzi, ma już zapukać, to już mu serce szybciej bije i nawet mimo, że ta ręka jeszcze nie puka, to już samo to, że on drży, już zaczyna ta ręka, te palce zaczynają pukać do drzwi, czyli wejdźmy w taką sytuację i to jest drugi rodzaj konwersacji, kiedy ktoś jest spięty, mówi, waży słowa, cały czas waży te słowa, swoje ruchy, swoje gesty. Tak jak popatrzmy na polityków, którzy mają jakieś konferencje różne. Tam wszystko jest gdzieś tam ważone. Zawsze jakiś taki dobry PR, one tak to nazywają. Unikamy patrzenia wtedy na siebie, jakoś takiego, jakieś jest skrępowanie. I teraz modlitwa. Jaka powinna być modlitwa? No wiadomo, że ta pierwsza. Kiedy jesteśmy wolni, kiedy mówimy to, co mamy w sercu, kiedy wyrażamy to, co mamy w sercu, kiedy to jest z głębokości naszej pochodzi, a nie z jakiegoś celu i kiedy jesteśmy spięci, ważymy słowa, ważymy nasze ruchy, reakcje. Bóg nie jest jakimś tyranem, tyrańskim szefem gdzieś tam. To nie Bóg. I tej właśnie wolności modlitwy przedstawiają się niektóre zniewolenia, od których musimy się wyzwolić. Właśnie tej takiej prawdziwej wolności modlitwy. Pierwsze to niewolnicze trzymanie się formuł. Nie wiadomo jak, ale rozwinęły się wśród wierzących przekonanie właśnie, że w rozmowie z Bogiem trzeba używać pewnych stałych formuł, tak jakby skuteczność modlitwy była zależna od jakiejś magicznej mocy niektórych słów, nie zaś od czystej, absolutnej hojności Boga. W ten sposób, mówi Jezus, rozumują poganie, dlatego mnożą słowa, myśląc, że będą wysłuchani dzięki swojemu wielomóstwu. Znakiem tej rytualnej niewoli może być nieumiejętność modlenia się innymi modlitwami niż tylko wyłoczonymi na pamięć, ale pięknymi. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu. Znamy te piękne modlitwy. Ale czy tylko właśnie tak się modlimy, czy jednak wychodzimy poza te modlitwy? To są piękne modlitwy, wzniosłe, umożliwiające między innymi wspólne modlenie się wielu wiernych. To jest piękne. Dlatego nie można nigdy ich porzucać. Choć są narażone na to, że nic już nam nie będą w stanie powiedzieć, mogą stać się w tym momencie puste, jeżeli nie będzie im towarzyszyła osobista modlitwa, oparta na słowach płynących z serca, a nie z pamięci. Albo nawet modlitwa bez słów, zupełnie nic. Nikt z nas nie traktowałby poważnie przyjaciela, który rozmawiając z nami używałby gotowych i wyuczonych na pamięć zdań. No to tak jakby jakiś cytował podręcznik, albo przyjaciel przyjacielowi, najbliżsi ludzie, a jakby tak mówił jeden do drugiego, jak do polityka, jeden polityk do mediów, wyuczona pewien frazes i wałkowanie w kółko innymi stwierdzeniami, taki suchy przekaz. To chyba nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to było tak. I ważne, żeby odkryć, że modlitwa jest dialogiem z Bogiem. Chrześcijanin właśnie powinien dążyć do jeszcze bardziej intymnej formy modlitwy, która nie jest już dialogiem, ale duetem. Czyli dialog jest wtedy, gdy dwie osoby rozmawiają na przemian. Jedna mówi, druga słucha i na odwrót. Duet jest wtedy, kiedy dwie osoby mówią, a raczej nawet śpiewają jednocześnie. I najwznoślejsza modlitwa jest wtedy, gdy wierzący jednoczy się z Duchem Świętym, modlącym się w Nim, błaganiami, których nie można wyrazić słowami, i wspólnie wołają Abba Ojcze. Taki duet podoba się Bogu najbardziej, kiedy my sami nie potrafimy się modlić. Duch Święty, który w nas mieszka, On się modli. Żebyśmy o tym pamiętali, że właśnie jest coś takiego i powinniśmy się dostosować do tego głosu, który jest w nas zaszczepiony. Zobaczmy, jaka jest druga niewola. Druga niewola to niewola miejsc. Potrafimy się modlić na przykład jedynie w kościele, w jakimś sanktuarium, klęcząc przy łóżku. Kobiecie samarytańskiej pytającej Jezusa, gdzie trzeba czcić Boga, odpowiedział, że aby czcić Ojca, nie trzeba udawać się do Jerozolimy albo na górę Gerizim, ponieważ Bóg jest Duchem i wszędzie można oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie. Wiemy natomiast, że oczywiście modlimy się pięknie i w tych miejscach, które są święte, które nazywamy świętymi, to są kościoły, kaplice, katedry, to jest właśnie nasz taki kącik w domu, święty kącik. Nieraz ludzie sobie urządzają te piękne właśnie takie kąciki, nazwalibyśmy takie ołtarzyki robią. Tam jest dużo obrazków, tam jest to są figurki świętych, Matki Bożej, krzyż. To są piękne miejsca i wartościowe miejsca. To nie chodzi o to, żeby to jakoś negować w jakiś sposób. Broń Boże. Chodzi o to, żeby tylko na tym się nie zatrzymać. Przecież jadąc samochodem mogę się modlić, mogę. Idąc do pracy mogę się modlić. Cały czas mogę się modlić. Mogę oddawać Bogu cześć. Właśnie trzeba nosić ze sobą taką swoją własną kaplicę i od czasu do czasu wchodzić do niej. Święta Katarzyna ze Sieny mawiała, że zbudowała sobie wewnętrzną celę, którą zawsze zabierała w swoje podróże apostolskie. Na przykład święty Augustyn mówił: wejdź w siebie, w twoim wnętrzu mieszka prawda i oczekuje cię. Do Marii z Betanii powiedziano pewnego dnia: nauczyciel jest i woła cię. I nie trzeba być świętym Augustynem czy świętą Katarzyną, żeby móc aspirować do tak wielkich rzeczy. Wystarczy być ochrzczonym, mieć łaskę uświęcającą, ważny warunek, i wierzyć. Wierzyć przede wszystkim w Bożą miłość, w to, że Bóg jest tak blisko mnie. Chociaż ja jestem niesamowitym grzesznikiem, oddalonym od Boga i zupełnie innym od Boga, ale Bóg pomimo to jest tak blisko mnie i tak mnie kocha. Zobaczmy, jaka jest trzecia taka niewola, zniewolenia, która przeciwstawia się wolności modlitwy, a to jest to niewola czasu. Oczywiście bardzo ważne jest posiadanie lub wyznaczanie sobie takich określonych pór w ciągu dnia na modlitwę. No wiadomo, rano, wieczorem, to od dziecka jest nam to wpajane. Jednak nie brak chrześcijan potrafiących się modlić tylko na przykład właśnie tutaj w tych tradycyjnych porach, tylko rano i tylko wieczorem. Często nawet w konfesjonałach gdzieś tam można usłyszeć takie stwierdzenie, że nie modliłem, nie mówiłem pacierza rano i wieczorem. No i kiedy minie ta pora, tak, poranka, to co, nie można się już pomodlić dalej? To jest to pytanie. Czy wieczorem to nie można wcześniej, kiedy wiem, że wieczorem jeszcze będę, no nie wiem, coś będę pracował, będę czytał książkę, cokolwiek jeszcze będę takiego robił, że no na pewno gdzieś mnie to będzie w pewien sposób odciągać od takiej dłuższej naprawdę tej modlitwy. Nie, to nie chodzi o to, że nie uczynię. Ważne też, żeby nawet przed snem uczynić ten znak krzyża, jednak zwrócić swoją myśl, swoje serce do Boga. Ale wcześniej mogę się pomodlić. Czy wstępując do kościoła, po drodze gdzieś z pracy, czy w ogóle w drodze. Ważne, żeby wiedzieć, że nie tylko jest jakaś niewola czasu, że tylko rano i wieczorem. Zawsze mogę do Pana Boga się zwracać. I to jest piękne. To nie jest urząd. Pan Bóg to nie jest urząd, który przyjmuje w określonych godzinach. To nie Pan Bóg. Pan Bóg to jest ten, który pragnie cały czas nieustannie przebywać z nami. Teraz przypomnijmy sobie w tym miejscu napomnienie skierowane do nas przez dzisiejszą Ewangelię. Modlić się i nie ustawać. Pierwsza wspólnota bardzo poważnie potraktowała to Jezusowe zalecenie. Czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, że trwali oni w modlitwie. Nieustanne modlenie się nie oznacza nieprzerwanego klęczenia albo trzymania wciąż podniesionych rąk. Chodzi tu o modlitwę wewnętrzną, którą jest Twoje pragnienie. Jeżeli trwałe jest to Twoje pragnienie, trwa również Twoja modlitwa. Kto pragnie Boga i Jego odpoczynku, nawet jeśli milczy językiem, śpiewa i modli się sercem. Kto Go nie pragnie, może wołać ile chce. Dla Boga będzie niemy. Tak mówił święty Augustyn. Modlitwa jest więc wiarygodnym lustrem życia. Prawdziwej modlitewnej postawy nie da się jakoś zmanipulować. Jest ona owocem uwagi skierowanej na Boga, wierności w małych rzeczach, ascezy. I tutaj trzeba modlić się przed początkiem modlitwy. Trzeba zaczynać wzywać Boga z daleka, zanim zaczniemy się modlić, przygotowywać się właśnie tą modlitwę, przygotowywać nasze serce, właśnie żeby Bóg przygotował nasze serce i umysł i zaczął przyciągać nas do siebie. I później właśnie, kiedy przyjdzie ten właściwy moment, trzeba jakoś zerwać z tymi dotychczasowymi sprawami i myślami, jak ktoś przychodzący jakoś przez rzekę, kto cały swój bagaż pozostawia na brzegu. Dlaczego? Aby w pełni otworzyć się na dialog z Bogiem, zerwać, zostawić to wszystko, co mi tam zaprząta umysł, chociaż nieraz jest trudno. Jest taki wspaniały tekst proroka Habakuka, opisujący postawę człowieka przygotowującego się do modlitwy. Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. To w 2 rozdziale księgi proroka Habakuka. I postawę idealną do modlitwy osobistej, naprawdę głębokiej, można przyrównać do stania na blankach fortecy, gdzie nad sobą ma się tylko niebo, a wszystko inne w sobie. I tutaj to wyjście na te blanki fortecy oznacza określoną postawą, nie zaś konkretne miejsce. Niemniej jednak od czasu do czasu trzeba także wejść do konkretnego miejsca. Zaleca to sam Jezus. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. I dla niektórych własny pokój jest takim ostatnim miejscem na tym świecie, gdzie mogą w spokoju się modlić. Trzeba więc dosłownie nawet potraktować to polecenie. Czytamy w Ewangelii świętego Jana, że wieczorem w dniu zmartwychwstania, gdy drzwi były zamknięte, przyszedł do swoich uczniów. Jezus przychodzi, kiedy drzwi są zamknięte, ponieważ On przychodzi z wewnątrz. I nie możemy nic innego zrobić, jak tylko naśladując apostołów, zwrócić się do Jezusa. Panie, naucz nas się modlić. Zrozumieli, że nie potrafią się modlić. My również powinniśmy to zrozumieć i powinniśmy Go prosić i uczyć się z tej księgi życia, z księgi, które jest Słowem Bożym, nie ludzkim, ale Bożym, chociażby w tych różnych przypowieściach, tej dzisiejszej przypowieści, o tej nieustannej modlitwie, o tym zawracaniu Bogu czasu. Pan Bóg kocha, kiedy człowiek Mu zawraca czas. Pan Bóg to kocha, bo wtedy ma relację. Wtedy człowiek otwiera się na Boga. Wtedy się góry przenosi w życiu. Zapraszam Państwa do naszych rozmów w czasie audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numery telefonu. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicą 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy Antoni z Pomorza.
Pozdrawiam.
Chcę nawiązać do tej sceny Mojżesza trzymającego ręce wzniesione ku górze. On niejako uosamia faktycznie Jezusa ukrzyżowanego. Z tej sceny tutaj jasno wynika przesłanie Boga skierowane do człowieka. Jeżeli, człowiecze, jeżeli będziesz kierował swą modlitwę, wzniesiesz ręce ku Bogu z prośbą, niejako będziesz wywyższał Boga, wówczas zwyciężysz. Jeżeli, człowiecze, jeżeli poniżysz Boga, niejako ściągniesz Chrystusa z krzyża, wówczas przegrasz. I takie jest tutaj dla nas przesłanie, abyśmy chwalili Boga i wznosili zawsze ręce z pokorną prośbą. Cześć Boże.
Bardzo dziękuję, Panie Antoni. Piękne słowa, które Pan powiedział. Jeśli ściągniesz Chrystusa z krzyża, to przegrasz. Nawet można to rozszerzyć. Jeśli ściągniesz krzyż, to przegrasz. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Helena i zawsze.
Z Nowej Huty. Proszę Ojca, ja chciałam zapytać o taką rzecz, jeśli chodzi o modlitwę. Czy można na przykład łączyć pracę domową przykładowo z modlitwą? Na przykład modlę się, obnawiam zdrowaś Mario i ofiaruję tą pracę również jako modlitwę. Czy jest to, że tak powiem, w porządku?
Stąd się pojawia następne pytanie, a kiedy byłoby nie w porządku? Jeżeli byśmy tak robili, kiedy by było nie w porządku? Kiedy by na przykład praca, którą mam wykonać, która jakoś jest moim obowiązkiem, traciłaby, to znaczy, miałbym coś robić takiego, nie wiem, umysłowego, a modlitwa jednak też jest taką czynnością umysłową. No to nie da się chyba dwóch takich wtedy czynności. Ale mogę, tak jak pani to pięknie powiedziała, że mogę ofiarować to. Panie Boże, ja ci to ofiaruję, tą moją pracę, uświęć ten czas. Czyli dalej jest nieustanna modlitwa. Ja pracą moją się modlę. Uświęcając ten czas.
Tak. Można w ten sposób, tak?
Tak, ale jest jakaś praca taka na przykład fizyczna. Nie wiem, mi przychodzi do głowy nagle taka praca.
No fizyczna, na przykład kopanie grządki albo mywanie na garnków czy coś takiego.
No właśnie, ja sobie przypominam mojego wujka, który jeżdżąc ciągnikiem, który obrabiając to całe pole, śpiewa sobie pieśni. Czy tam kiedyś śpiewał, jak to robił, śpiewał pieśni maryjne. I tak się w ten sposób się modlił.
Tak.
No właśnie.
No serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać, serdecznie również Panią pozdrawiam. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy. Ja chciałem, Ojcze, tutaj do jednego fragmentu się odnieść, bo tak jakby ta modlitwa jest chwaleniem Pana Boga i jakby nauką, uczeniem się, tak? Modlimy, żeby się coś nauczyć, żeby z Bogiem się spotkać, ale to nie jest sens życia, żeby się modlić, tylko tutaj taki jeden fragment mi przed oczami stoi. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I teraz tak, całe te nauczanie, modlitwa i tak dalej, no chwalimy też Pana Boga, bo no nie tylko, żeby coś osiągnąć, ale też, żeby i podziękować, tak? Całe te wszystkie modlitwy, poznawanie Pisma od lat niemowlęcych, jak tutaj jest napisane, no są w jakimś tam celu, żeby właśnie się wykształcić w sprawiedliwości i żeby dobre rzeczy czynić, tak? Nie po to się modlimy, żeby mówić, że niewierzący są kimś gorszym, bo my jesteśmy kimś lepszym, bo wyżej stoimy ponad nimi, bo oni są głupi, bo grzeszą źle, żyją i źle czynią. Ale po to się uczymy, żeby zrozumieć Pana Boga, Jego zamysł, tak? I żeby tu na ziemi Królestwo Boże wprowadzać tak, jak jest w niebie. No i teraz cały sens od początku, jak tylko człowiek zaczyna działać, kłóci się jeden z drugim, Pan Bóg wysyła proroków i tłumaczy przez tych proroków. Żyjecie w łożach kości słoniowej, tłuści jesteście, obżeracie się, a drugi człowiek, biedny, staje się waszym niewolnikiem. I cały czas Pan Bóg upomina, żebyście wszystkiego nie zagarniali dla siebie. To właśnie Katarzyna ze Sieny o tym mówi, to było 1000 lat temu, miała objawienie i Pan Bóg do niej mówił. Co do dóbr doczesnych w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości. Nie chciałem, aby każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, a żeby ludzie mieli możliwość świadczenia sobie miłości. Chciałem, by jedni potrzebowali drugich i by byli mymi sługami w udzielaniu łask i darów, które otrzymali ode mnie. A teraz widzimy, jest tak zwany korporacjonizm, że jedna firma może wszystko naraz robić i zagarnia wszystkie bogactwa. Złoża energetyczna, to co Bóg dał dla wszystkich ludzi, żeby oni mogli z tego żyć, zabiera jakaś garstka ludzi. No i dzisiaj mieliśmy o dobru wspólnym katechezę i tam było o tym, że każdy od władzy wymaga się, żeby każdy człowiek miał prawo do życia, do założenia rodziny, żeby miał pracę, opiekę, odzież, wyżywienie, tak, dom. No i to było 10 sekund, a o tym, że na ławce jakaś młodzież butami stoi, to 5 minut rozważania. No proporcje troszkę nie takie, tak? Pan Bóg oczekuje, że będziemy upominać tych inteligentnych, mądrych, co są tak zaradni, że prawie wszystko, co na ziemi jest już, jest w ich własnościach i tylko oni to posiadają. No a my się skupiamy na, nie wiem, na takim no, młodzieńczym, buntowniczym życiu, tak? No to może tyle, szczęście może.
Dziękuję panie Michale za tą ciekawą wypowiedź. Nie będę się wypowiadał co do katechezy, bo nie znam, nie słuchałem tej katechezy. Natomiast co do tego, co pan tutaj pięknie powiedział, no rzeczywiście, żeby zastanowiłem się nad tym celem tej modlitwy, bo pan to pięknie tutaj określił, powiedział o tym celu modlitwy. Jaki jest cel tego, że jesteśmy z Bogiem? No właśnie to, żeby być z Bogiem, żeby być z Bogiem. Bo do tego się cały czas przygotowujemy. Ta modlitwa przygotowuje nas do życia wiecznego. My tu jesteśmy tylko pielgrzymami na tym świecie. Nasz czas tutaj przemija jak trawa, która rośnie gdzieś tam i rankiem zielona i kwitnąca. Wiadomo, to z psalmów. Jesteśmy pielgrzymami, ale uczymy się, cały czas uczymy się żyć z innymi. To też do tego nam potrzebna jest modlitwa. I uczymy się żyć z Bogiem, przebywać z Bogiem. Bo tam właśnie tak to będzie wyglądało. Przebywanie z Bogiem i z innymi, ze świętymi, z aniołami i z innymi ludźmi, którzy dostąpią właśnie zbawienia. I myślę, że to jest główny cel naszej modlitwy. Przebywanie z Bogiem. Uczenia się tego przebywania z Bogiem. A to wszystko reszta to wypływa z tego. I tutaj rzeczywiście pan ma rację co do tych kwestii społecznych i tego wszystkiego. To nawet no, nie ma co tego podważać. Dziękuję panie Michale. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie... będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Te czytania wszystkie trzy mają rzeczywiście wspólny motyw modlitwa. Ale modlitwa to jest przede wszystkim spotkanie moje, indywidualne, z Bogiem. To jest spotkanie, tak, ale to, na to spotkanie jednak pierwszy przychodzi Bóg. I gdzieś mnie też wzywa po imieniu. Dlatego jest modlitwa tak bardzo ważna, bo jest tylko między dwojgiem nami, między mną, tym małym, pokornym bardzo dzieckiem Boga i wielkim, niepojętym Bogiem. I modlitwa moja jest właśnie takim mówieniem do Boga, ale Bóg mi też i odpowiada, prawda? Muszę go też i słuchać. I teraz ta modlitwa moja musi być taka też, że ja jestem dzieckiem, mam jakieś sprawy, mam jakieś prośby, mam jakieś bolączki, ale też to nie tylko, oddaję to Bogu, oczywiście mówię to na tej mojej indywidualnej modlitwie, ale nie stawiam żadnych warunków, jak to ma być załatwione, bo wiem, że Bóg jest mądrzejszy ode mnie, potężniejszy i że zawsze On będzie wiedział, co ma zrobić. Dlatego też modlitwa mnie kieruje do takiej cierpliwości, wyczekiwania, bo mnie się wydaje, że to ma być tak, a to nie, to będzie wtedy moja wola. Przecież ja mam słuchać Boga i wypełniać Jego wolę. I też no, nie będę wtedy Bogu opowiadała o tym, co się dzieje w świecie, jak bardzo jest świat zły, chociaż mogę też się poskarżyć, prawda, jeżeli mam krzywdę, jeżeli coś, ale to jest naprawdę taka moja, że ja chcę całe to moje wnętrze Bogu wtedy przedstawić i pokazać. I modlitwa jest, wiesz, jest właśnie też takim czymś, że uczy mnie do tego, że ja widzę innych ludzi, że też jest takim orędowaniem, jest wstawiennictwem za innych i czasami jest właśnie najpiękniejsza wtedy, kiedy ja może nawet właśnie zapominam o sobie. I jest jeszcze taki jeden bardzo piękny rodzaj modlitwy, modlitwy uwielbienia, która jest modlitwą bezinteresowną. Wtedy ja nic do Boga nie mówię ani o sobie. Też nie potrzebuję układać słów, bo mogę na przykład śpiewać, mogę modlić się w językach, mogę śpiewać jakąś tylko taką melodię, taki motyw, ale myślę wtedy o wychwalaniu i błogosławieniu Boga. I ta modlitwa też mnie uczy właśnie takiej miłości w posługiwaniu dla innych. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem, Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za też za tą refleksję na temat modlitwy. Nawet tutaj patrząc w Ewangelię, kiedy ta wdowa zwraca się do tego sędziego, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Nawet nie mówi mu, w jaki sposób ma to robić, tak jak tu pani wspomniała, że nawet nie powinniśmy, bo nieraz Pana Boga zarzucamy pomysłami, jak on ma to rozwiązać. No, kogo jak kogo, ale Pana Boga chyba pomysłami nie trzeba jakoś, nie wiem, narzucać mu pomysłów na to, jak moje życie ma wyglądać, albo jak powinna się rozwiązać ta sprawa, tylko prosić właśnie o to, o co? O rozwiązanie jakiejś sprawy, o obronę przed czymś, o przede wszystkim zawsze o zbawienie, o wierność tej drodze Bożej, zawsze powinniśmy o to prosić. Ale nie w jakimś tam szczególe, jak to powinno być rozwiązane, bo inaczej ja tego nie widzę. Bo Pan Bóg ma swoje drogi, ma najlepszy plan zawsze, najlepszy. Nikt nie ma lepszego planu od Pana Boga. I to jest właśnie znowu potrzebna i ta pokora, czyli prawda o sobie, taka to uniżenie się polegające na zrozumieniu, że Bóg jest Bogiem. A ja jestem człowiekiem, niestety marnym. Dziękuję pani Elżbieto za tę piękną refleksję. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania.
Teraz pozdrawiam.
Wątek chciałabym tej nieustannej modlitwy. chwyciłam książkę Wychanter, Różanie uratuje Ciebie i świat. I akurat otworzyła mi się na stronie Nieustanny Różaniec, to znaczy 81. I tylko fragment przeczyta. Kiedy był nasz Ojciec Święty w Brazylii, modlili się, ale zwrócił ktoś uwagę, że większe zagrożenie jest w Rzymie. I mówię, my musimy za naszego Ojca Świętego zawsze się modlić. On jest naszym zaszczytem, naszym honorem, naszą nadzieją. On jest nasz. Któż za niego ma się modlić, jak nie my, Polacy? Niech brat to organizuje, chodzi o Anatola Kaszczuka znanego. Musi być nieustanny różaniec, tak jak teraz. Ludzie będą, my przyjedziemy, pomożemy mu. I rzeczywiście każdy wyjazd, w tej książce opisany, jak ojciec wyjeżdżał, to z Rzymu tak długo nie przestali, wiele osób się w to włączało, aż Ojciec Święty wrócił. No i ta potęga modlitwy było widać też. Ale ja powiem o takiej, że nie tylko wielkie sprawy, nie tylko choroby, nie tylko tragedie, ale byłam poproszona, kiedy ślub brała koleżanka mojej córki, a ja ją taka jako przybraną córkę, bo miała wielką tragedię w życiu, i jej mówię, zapytaj, co ja mam, czy upiec coś, czy bigos, czy inne. Zapytała, mamusiu, wszystko przygotowane, ale leje, no leje, wymóc pogodę. A ja zapomniałam, jest sobota, jakby grat o parapet, więc klękam na ołtarzu i mam duży kult do siostry Faustyny, do miłosierdzia. Mówi, siostro Faustyna, ty jesteś sekretarką, ja już po ludzku do dyrektora nie miałabym po co iść, ale ty wszystko, przecież sekretarki mogą, a ty byłaś na wieczność i na ziemi sekretarką, błagam cię, przeproś za mnie wymóc. Rzeczywiście, idę kwiatki kupić o 11:30, słoneczko, jak oni szli. I to samo było na drugi dzień, jeszcze poprosiliśmy, znów rano padało, a ślub kościelny. Także tutaj taka serca płynąca modlitwa, to taki drobiazg wydaje się, ale jednak ona najbardziej dociera. I to samo powiedział Pan Jezus siostrze Faustynie, Twoja modlitwa rozbraja całe niebiosa, bo ona płynie z Twego serca, że nawet aniołowie Ci zazdroszczą. A też jest wielki przykład dany w tej książce Różanie zbawi Ciebie i świat, kiedy przyszedł pustelnik z Kalwarii Żebrzydowskiej, prosił o spowiedź generalną. Tymczasem stwierdzono, jest opętany silnym szatanem. I zaczęli się modlić na różańcu. 3 miesiące nie mogli, coraz bardziej, a prosili najpierw o możliwość egzorcyzmu. Najpierw podpisał arcybiskup, bo kiedyś nie było tylu, co dzisiaj mamy, kto jest egzorcystą. I mówi, zlikwidował, możecie różańcem całe piekło opróżnić. Więc modlili się, a go coraz bardziej. Zadecydował pan Anatol, nie skończymy modlitwy, aż go nie uwolnimy. Wystarczyło 17 godzin. Ten uratowany płakał z radości pielgrzymki. Także ta nieustanna modlitwa, tak jak ten Mojżesz, też trzymał ręce i wówczas zwyciężali. Także to jest ważne. I zachęcam wszystkich do tego nieustającego różańca, aby się włączać, bo w kościołach w tej chwili jest organizowany. Sama go organizuję i zapraszam bardzo, żeby jednak włączyć się. To jest tylko pół godziny raz w miesiącu, a potęga ogromna. Bóg zapłaci.
Dziękuję. Dziękuję Pani Mario za ten telefon. No wiele tutaj wątków zostało poruszonych. Po pierwsze, ta modlitwa wstawiennicza, czyli to, co widzimy tutaj Mojżesz, on się modli, wstawia za ludem, Jozue tam walczy. Czyli tutaj Pani powiedziała o Ojcu Świętym, że trzeba modlić się za Ojca Świętego, wstawiać się za Niego, bo On też ma wielką misję do spełnienia. Tutaj na ziemi potrzebuje naszej modlitwy, tak jak każdy kapłan, każdy biskup. Właśnie ważna jest ta modlitwa, ale też warto wiedzieć, że właśnie Ojciec Święty, szczególnie Ojciec Święty, wstawia się u Boga i ta modlitwa Jego ma też taką szczególną moc z racji tego, tej mocy, którą ma jako łaska stanu, czyli sprawowania tej funkcji władzy w Kościele. On się modli i wstawia za nami. Tak samo każdy biskup stawia się za swoimi diecezjanami, każdy proboszcz za swoimi parafianami, każdy kapłan za tymi, którzy są mu jakoś powierzeni w opiece. Właśnie to też jest ta moc, wielka moc modlitwy wstawienniczej. bo nieraz nie wiem, jak to jest. Udało mi się przezwyciężyć taką czy taką pokusę. Nieraz się tutaj człowiek chełpi, może popada nawet w pychę, że się udało. A to nawet nie wie, jak bardzo zawdzięcza wstawienniczej modlitwie innej osoby. Właśnie, czy to księdza, który się modli, czy rodziców. No, wielka moc tej modlitwy wstawienniczej. Tego, który ma jakieś takie prawo do tego człowieka. Druga, no, ciekawa ta historia z tą pogodą. Natomiast ja tak się zastanawiam, cały czas się zastanawiam nad tym, no jak ja się modlę o deszcz. Czy, no dobra, o dobrą pogodę, tak? Jestem w tym miejscu. Ja się modlę, żeby dzisiaj była dobra pogoda, bo jest to, to i to. A z drugiej strony jest jakiś rolnik, który w tym samym dokładnie miejscu żyje, w tej samej miejscowości, modli się o deszcz, bo już ta ziemia jest jednak za sucha. No i teraz pytanie, kogo wysłucha Bóg? Ha. Albo to można przerównać do tego, jak jedna drużyna i druga drużyna przed meczem modlą się o zwycięstwo. No i teraz kogo wysłucha Bóg? Tak, to są takie pytania. Gdzieś ta młodzież zadaje takie pytania na katechezie. Natomiast nie wiem, czy jest właśnie, po pierwsze, czy właściwie jest postawione pytanie. Po drugie, czy w taki sposób jakoś powinniśmy aż Bogu, aż w ten sposób nie wiem, mówić, co ma robić, bo myśmy sobie tak wymyślili. Po pierwsze właśnie to jest pytanie, czy to jest wola Boża, żeby było to, to czy tamto. I żeby było w ten sposób to zrobione. To jest pytanie o wolę Bożą. Przede wszystkim o to, czy jest Jego wola. Bo wszystko, cokolwiek jest zgodne z wolą Bożą i my prosimy, to będzie nam spełnione. To będzie nam spełnione. Wiadomo, że nie możemy modlić się, żeby ktoś zmarł, nie, że zmarł, żeby się komuś krzywda działa. To nie jest modlitwa w ogóle. To nie jest modlitwa. I dlatego ważne też dopytywać się o wolę Bożą. Czy ja, modląc się o to, no nie wiem, o taką konkretną pogodę. Dlaczego ja się modlę o taką pogodę? Dlaczego mi jest potrzebna? Czy ona jest potrzebna do mojego jakiegoś egoistycznego celu? Czy jest potrzebna dlatego, że no widać, bo jeżeli nie będzie na przykład dobrej pogody, zapanuje głód, bo będą powodzie, no to jest zrozumiałe wszystko. To wtedy taka modlitwa jest zrozumiała. Warto pytać siebie samego, dlaczego ja się o to czy o to modlę. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Pozdrawiam serdecznie pana.
Serdecznie witam ojca. No tutaj ten temat wspaniały dzisiaj tych czytań, no nie mogłem nie zadzwonić. Jestem właśnie od 27 lat zaangażowany w dział duchowej adopcji dziecka poczętego. I tutaj my wszyscy w Polsce obrońcy życia rozumiemy doskonale to, że tak jak tutaj ten Mojżesz właśnie modlił się o tą walkę z Amalekitami, Jozue walczył, to tutaj ta modlitwa to jest podstawa. Najpierw krucjata doktora Ziemby, teraz tutaj duchowa adopcja dziecka poczętego, która wyszła 27 lat temu od ojców Paulinów. To jest ta podstawowa, to jest podstawa tej walki z tym złem, bez której po prostu nic byśmy nie osiągnęli. Diabeł by nas zniszczył i dzieci całkowicie. Ale oprócz tej modlitwy właśnie jest potrzebny ten Jozue, ta walka, o ustawodawstwo, o politykę prorodzinną, o wychowanie młodzieży, o w ogóle ekonomiczne sprawy. To jest wszystko bardzo ważne, bardzo ważne. Tak jak Jozue, gdyby nie walczył, no to przecież nie wygraliby.
No, no właśnie.
Ale podstawa to jest ten modlitwa ta Mojżesza i tutaj właśnie nasza modlitwa i rodziny Radia Maryja, tutaj ta duchowa adopcja, która jest tym, no można podstawą powiedzieć. To jest no najważniejsza sprawa, nie mogłem tego nie powiedzieć, mi się wydaje. I także tutaj te nasze historyczne, powiedzmy, przykłady. Rok 20, gdzie wydawałoby się, że już bolszewicy nas pokonają, nie ma żadnych szans. Wielka modlitwa narodu. Generał Józef Haller, leżący krzyżem, Solidus, Solidarność Marianic. Wspaniała modlitwa ksiądz Ignacy Skorupka z krzyżem w ręku idący naprzeciwko wroga i właśnie walka była niezwykle ważna, wspaniała, ale to był cud. Cud nad Wisłą, cud Matki Bożej, dzięki właśnie tej modlitwie, dzięki modlitwie, bez której by nie było zwycięstwa. Tak samo jak powiedzmy ojciec franciszkanin Bogumił Talarek, który był kapelanem w pierwszej armii Wojska Polskiego, który właśnie też mówił, on był uczniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego i zawsze, kiedy żołnierze walczyli z tym germańskim, podłym, zbrodniczym systemem, który chciał zamordować chrześcijaństwo, zamordować Polskę, właśnie on zawsze, kiedy nasi wspaniali żołnierze z pierwszej armii walczyli z tym germańskim, podłym zbrodniarzami, to on zawsze w tym czasie właśnie modlił się na różańcu, no i też tu bardzo, bardzo się przyczyniło do zwycięstwa i do pokonania właśnie tego szatana, który właśnie szaleje w różnych postaciach, poprzez masonerię, poprzez zabijanie życia, poprzez bolszewizm, poprzez różne nazizmy. No i przede wszystkim nam jest potrzebna, każdemu człowiekowi. Nawet ja muszę powiedzieć, dzięki tej modlitwie duchowej adopcji, ja mam świadomość, że modlitwa tych milionów ludzi, że to ratuje życie, ale ja mam świadomość, że to również i mnie ratuje, bo ja mam ten bodziec, ja się codziennie od 27 lat modlę na różańcu, modlę tą modlitwą i naprawdę te wspaniałe czytania niedzielne, że jest ora et labora i ten milites i walka, ale bez modlitwy, bez Boga, ani jak to się mówi w nas w Polsce, ani do proga. I to tylko zwyciężymy z Marią i z Chrystusem i tylko ta modlitwa. Także no niezwykle mi się ważne wydają te czytania niedzielne, takie, no tak jak Jan Paweł II, człowiek modlitwy, te wszystkie jego inne rzeczy też były ważne, ale
pewnie jeszcze wiele i wiele może wątków możemy poruszyć, ale ja tutaj panu Jackowi bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko.
Również dziękuję, ojcu, króluj nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie serdecznie pana pozdrawiam. Nic dodać, nic ująć do tych słów, które pan Jacek powiedział. I na koniec naszego programu już dziękując za ten czas, właśnie zwróćmy się do Boga modlitwą. Panie Jezu, w czasie Twojego ziemskiego życia modliłeś się, wołając głośno i roniąc łzy. Ty wiesz zatem, jakie błaganie może rodzić się w głębi serca, które my, ludzie, zanosimy przed oblicze Ojca. Naucz nas wytrwałej modlitwy, która nie ustaje mimo zmęczenia i zniechęcenia. Naucz nas modlitwy, która nie zraża się pozornym milczeniem Boga czy Jego pozorną obojętnością. Spraw, byśmy zaczerpnęli od Ciebie sił potrzebnych do wytrwania, tak abyśmy nie ustawali w naszych prośbach. Niech żadne zło nie zdławi głosu naszej modlitwy, a doświadczenie Twojego krzyża niech umocni naszą pewność, że po każdej nocy przychodzi poranek zmartwychwstania. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za ten czas naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Dziękuję za te telefony, za te świadectwa. I oby to słowo trwało w naszych sercach jak najdłużej, abyśmy je rozważali, doszukiwali się tego słowa i aby to słowo wydało owoc w stosownym czasie.